Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej i dyrektor gdańskiego oddziału Lotto, i Marek Trojanowicz, prezes Brain Scan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Zapadają pierwsze wyroki sądów dotyczące tego, czy po unieważnieniu frankowego kredytu klienci muszą płacić bankom wielkie kwoty za korzystanie przez kilkanaście lat z udostępnionego im kapitału. Doszło do takiej sytuacji, że gdy klient banku idzie do sądu w sprawie kredytu frankowego, a jeszcze nie zapadł wyrok w tej sprawie, banki wysyłają najpierw wezwania do zapłaty i składają swoje pozwy do sądu w innej sprawie, domagając się od frankowiczów opłaty za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy w tej pierwszej sprawie wytoczonej przez klienta. No i właśnie przed jednym z sądów bank w całości przegrał taką sprawę, którą wytoczył frankowiczowi, informuje Business Insider. Czy panów zdaniem ten wyrok spowoduje, że banki przestaną pozywać frankowiczów, no i tak trochę ich straszyć tymi wezwaniami do zapłaty?
Nie wiadomo, jaka będzie na to reakcja banków.
Kazimierz Janiak.
Że jest to informacja, która ewentualnie te praktyki powinna powstrzymać. Natomiast nie wiem, czy ten wyrok jest wyrokiem po pierwsze prawomocnym.
No jeszcze chyba nie.
No więc właśnie, więc jeszcze tak naprawdę do końca też decyzja a propos tego pozwu, który został złożony przez PBH, nie jest do końca rozstrzygnięta. Jest to orzeczenie pierwszej instancji sądu. Natomiast myślę, że w swoim wymiarze jest ono bardzo ważnym z tego względu, że po pierwsze sąd stwierdził, że przedwcześnie tak coś takiego zostało złożone i zostało wysłane do kredytobiorcy, a poza tym pokazał również w swoim orzeczeniu i to, że tutaj nie ma równowagi stron. Oczywiście jest kwestia, nad którą na pewno trzeba się będzie zastanowić, bo co by nie powiedzieć, mimo unieważnienia kredytu, to jest pytanie, czy wszystkie koszty z tym związane zostaną po rozwiązaniu umowy przerzucone na bank, czy w swoich orzeczeniach sądy będą również uwzględniały ten aspekt i w sposób racjonalny i sprawiedliwy rozwiązywały ten problem. To wszystko jest przed nami, natomiast wiele osób dostających taki pozew do zwrotu kapitału, a jak się okazuje, to niejednokrotnie przewyższa to kilkakrotnie nawet wartość pożyczonego kapitału od banku, pokazuje no niestety na to, jak ten cały proces nawet tego pozwu jest nieadekwatny w stosunku do swojego klienta, z którym podpisano umowę, która w wyniku orzeczenia sądu może okazać się umową, która przez sąd zostanie unieważniona. Więc tutaj dotykamy, kończąc swoją wypowiedź, myślę, za każdym razem i będziemy dotykać indywidualnego rozstrzygnięcia dotyczącego określonego przypadku. Natomiast na pewno z tychże orzeczeń będą korzystać i odnosić się również w swoich uzasadnieniach inne sądy i to może być proces powtarzalny, choć podkreślam, będzie dotykać każdego przypadku w sposób osobny, no ale liczę na to, że sprawiedliwie.
Marek Trojanowicz.
No chyba to ostatnie zdanie mojego przedmówcy wydaje mi się najbardziej cenne, to znaczy, żebyśmy pamiętali, że każdy z kredytobiorców podpisywał umowę i ta umowa jest jakby podstawą wszelkich roszczeń jednej i drugiej strony. I zgadzam się absolutnie, że każdy z tych przypadków będzie i rozstrzygnięty indywidualnie na podstawie właśnie tych umów. Trzeba też przypomnieć, że ci, którzy zaciągali kredyt we frankach szwajcarskich, w danej chwili wydawało im się to dużo bardziej opłacalne. W związku z tym też ponosili jednak jakąś odpowiedzialność za wybór takiej waluty, a nie polskiego złotego.
Tu się nie natomiast zgodzę z panem prezesem, dlatego że często właśnie od sprzedawców tych kredytów dowiadywali się, że nie mają zdolności kredytowej w złotym i jedyne wyjście to jest wziąć kredyt denominowany we franku szwajcarskim, a że ludzie chcieli mieć dach nad głową, więc się na to decydowali. Nie możemy mówić, że mieli świadomość, bo jestem pewna, że w wielu przypadkach takiej pewności i świadomości nie mieli.
Pani redaktor, ja to absolutnie rozumiem. Możemy iść tą drogą rozumowania, aczkolwiek wydaje mi się, że żadnej osoby, która jest pełnoletnia, nie można zwalniać z czytania umowy i jak do odpowiedzialności za tę umowę. No to moglibyśmy dojść w tym samym toku rozumowania do tego, że każdy z nas chciałby mieć dom z basenem, a że go nie stać, no to bierze kredyt po prostu na ten dom z basenem. Ja rozumiem to, co pani chce powiedzieć. Pewnie się z tym gdzieś podświadomie zgadzam i współczuję, jeżeli ktoś czuje się wykorzystany. Natomiast wydaje mi się, że jednak wybór waluty takiej, a nie innej w dużej mierze zależy od tego klienta, który po ten kredyt idzie. Natomiast broniłbym z drugiej strony kredytobiorców, bo faktycznie relacje i to, co widzę na rynku, to chyba banki są ostatnim takim tworem, w którym klient nie do końca jest traktowany jak klient. To znaczy wydaje mi się, że jednak wszyscy kredytobiorcy płacą dużo, mówię o marży każdego kredytu już teraz, niezależnie czy to jest w takiej czy innej walucie, za obsługę i powinni być traktowani jak klienci. No jeżeli kupujemy jakiekolwiek dobro, czy samochód, czy cokolwiek innego i płacimy za to, no to przez te ostatnie dziesiątki lat przyzwyczailiśmy się do tego coraz bardziej, że zostajemy dopieszczeni, mówiąc kolokwialnie, przez tego, ponieważ płacimy pieniądze. W bankach mam wrażenie, że cały czas jesteśmy sprowadzani co chwilę do parteru i bardzo często wydaje się, że ten kredytobiorca to jest właśnie nie klientem, tylko on, jemu jakby łaskę się wręcz robi, że dostał ten kredyt. Także tutaj
nawet nie dostał, panie prezesie.
Że te relacje powinny być dużo bardziej symetryczne.
Natomiast, dostał tu.
Kupił kredyt, kupił, to towar jest, panowie. Jak będziemy mówić, że dostał, to wszyscy będą myśleli, że dostają.
Jak pani pozwoli, to powiem, dlaczego
proszę
dostał,
bardzo.
Tak?
Proszę bardzo.
Dostał możliwość dostępu do kredytu.
O.
I tu pan prezes zrobił skrót myślowy, natomiast nierównowaga stron między instytucjami finansowymi, bankami a klientem, no o czym powiedział pan prezes, jest ogromna. Natomiast ja tylko bym tego nie odnosił do frankowiczów, bo przypomnę, że kredyty były udzielone i udzielane w euro i w dolarach, aczkolwiek w dużej mierze, w kilkudziesięciu procentach odnosi się to do kredytów udzielonych w tak zwanych indeksowanych frankach, których kredytobiorca nigdy nie otrzymał w żywej gotówce. Tu jest jeszcze jeden problem, bo to jest problem nadzoru finansowego ze strony państwa. To się działo wszystko w majestacie prawa. Zarówno jeśli chodzi o nadzór finansowy, a więc Komisję Nadzoru Finansowego, która powinna nadzorować banki, weryfikować wszystko to, co się dzieje w instytucjach finansowych, jak i również Urząd Ochrony i Kontroli Konsumenta. To było wszystko, mogę powiedzieć, w tamtym okresie czasu, kiedy miało to miejsce, robione zgodnie niby z prawem. Okazuje się po czasie, że jednak te umowy, które zostawały podpisywane, a w zasadzie do których, powiedzmy sobie szczerze, choć zawarte, mniej lub bardziej świadomie, ale przede wszystkim w sposób nieświadomy, te umowy już samej racji bytu nigdy nie powinny być zaoferowane klientowi. I tu jest najważniejsza moim zdaniem kwestia, która daje możliwość w przypadku procesu sądowego i wyroku i orzeczenia unieważnienia tej umowy, bo to jest umowa. I w tej sytuacji jest to jak gdyby przyznanie racji klientowi, który no, nie miał innej możliwości, tylko tę, którą podsuwał mu bank, bo negocjacji tak naprawdę w dużej mierze żadnych nie było. Ewentualnie co do umowy, to zmian nie było możliwości wprowadzenia. Dyskutowano tylko ewentualnie nad wartością, jeśli chodzi o procent od wzięcia kredytu, jeśli chodzi o kwestie przygotowawcze kredytu, czyli prowizje, jak i również być może negocjowano w niewielkim zakresie oprocentowanie tego kredytu w czasie. I to było wszystko, co można było, starając się o kredyt przed podpisaniem umowy, podnosić ze skutkiem pozytywnym lub negatywnym.
Mm-hmm. Troszeczkę zmieniamy temat, chociaż pozostaniemy nieco, bo tutaj też jest ważna rzecz, której dotknął pan prezes Trojanowicz, który stwierdził, że umowy kredytowe podpisywali dorośli ludzie, którzy powinni byli je czytać. No to właśnie. Chcemy, aby od 1 września 2023 roku podstawy przedsiębiorczości, przedmiot, zostały zastąpione nowym przedmiotem w szkołach biznes i zarządzanie. Wczoraj mówił o tym minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Nowy przedmiot znalazłby się na maturze od 2027 roku jako przedmiot do wyboru. Jaka jest dziś właśnie ekonomiczna wiedza i umiejętności dzieci i młodzieży?
No to wiecie państwo, wydaje mi się, że krok ogólnie może iść w dobrą stronę. Natomiast wydaje mi się też z drugiej strony, że jest to trochę szerszy ekosystem, to znaczy powinniśmy spojrzeć na edukację w szkole podstawowej i później w szkołach średnich szerzej i zastanowić się, czy większość przedmiotów, bo to się tyczy też i przedmiotów ścisłych, i nauki, i rzeczy typu zajęcia komputerowe przedmiotów, czy troszeczkę nie podejść do tego w taki sposób, że taka wiedza bardzo definicyjna w tej chwili się deprecjonuje. Właściwie każdy z nas, jeżeli mamy taką umiejętność wyszukiwania informacji w internecie, dowolną definicję jest znaleźć w stanie w ciągu 2-3 sekund. Natomiast dociążyć z kolei tą edukację wszystkimi takimi bardzo praktycznymi zajęciami. I druga bardzo istotna rzecz, której kompletnie nie widzę, niestety od dawna, no to jest taka interdyscyplinarność przedmiotów, to znaczy, żeby na bardzo wczesnym etapie pokazywać, że wszystkie nauki ścisłe się przenikają, że jak uczymy fizyki, to ona nie jest oderwana od matematyki i chemii, że geografia ma dużo bardzo praktycznych rzeczy, że jeżeli mamy zajęcia, nie wiem, z kompasem, to wychodzimy i pokazujemy kompas, a nie damy się zapędzać uczniom w kozi róg, którzy mówią, że oni mają wszyscy GPS w telefonach komórkowych i kompasu nie potrzebują. I pełno takich przykładów mógłbym sypać w tej chwili z rękawa. Jest to mi bliskie, ponieważ mój syn akurat kończy szkołę podstawową i to jakoś bardzo dokładnie obserwuję. Więc wydaje mi się, że potrzebujemy takiej metamorfozy na każdym stopniu, w każdym momencie edukacji, każdym szczeblu edukacji, podstawowym i średnim i wyższym, który powoduje, że przechodzimy z takiej edukacji definicyjnej na bardzo praktyczne pokazanie, po co te wszystkie pomoce, wszystkie przedmioty są nam w życiu jako dziecko, jako młodzież, jako dorosły potrzebne.
Mm-hmm.
Jeśli chodzi o kwestie edukacji ekonomicznej czy edukacji finansowej, to poziom, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, wcale nie odbiega od średniej, która klasuje, że około 30% społeczeństwa, i to też jest trochę tak, jak są prowadzone badania, i myśmy też prowadzili jako stowarzyszenie z jedną z uczelni, uczestniczyliśmy w badaniach poziomu edukacji finansowej dzieci i młodzieży, dające wiele, mogę powiedzieć, do myślenia i wiele do życzenia. Więc jak najbardziej ta edukacja w tym obszarze
ale oczywiście zgadzam się interdyscyplinarnie, jak powiedział pan prezes, jest jak najbardziej zasadna i bym powiedział konieczna. Z tego względu, żeby chociażby nie przeżywać takich zdarzeń i takich sytuacji, o których rozmawialiśmy wcześniej. Żeby za każdym razem, cokolwiek nie robimy, to po pierwsze decyzję podejmujemy świadomie, odpowiedzialnie na podstawie wiedzy, którą posiadamy. Jeśli nie mamy wiedzy, no to nawet jak będziemy czytać pewne rzeczy, umowy, to niestety nie będziemy do końca rozumieć, co tam jest napisane. No i dla świętego spokoju, jak to życie niejednokrotnie pokazuje, nie czynimy tego, co powinno leżeć po naszej stronie, czyli świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje, tylko wchodzimy w te decyzje, zapominając po prostu o tym, że skutki tychże decyzji będą miały potem ogromny wpływ na nasze życie. Więc jak najbardziej ta kwestia jest konieczna. Uważam, że dobrze, że zaczynamy mówić również o kwestiach zarządzania, bo zarządzanie to powinniśmy również zacząć przede wszystkim od siebie. Od zarządzania, mogę powiedzieć, swoim czasem w sposób odpowiedzialny, organizacją tego czasu, wykorzystaniem tego czasu, który pozwoli w szerokim pojęciu nam się rozwijać. Dodałbym tylko do tego jeszcze, że tutaj musi być również udział rodziny, najbliższego środowiska, w którym człowiek wyrasta, i tam również od najmłodszych lat te kwestie ekonomiczne, finansowe oczywiście, uwzględniając wiek i dopasowane do wieku, powinny w rodzinie być podnoszone. Przede wszystkim my musimy, jak prowadzimy naszą edukację finansową, a prowadzimy, mogę powiedzieć, od wieku przedszkolnego do wieku senioralnego, musimy mieć jedną podstawową rzecz, rozróżnić potrzebę od zachcianki. Wiele kłopotów, mogę powiedzieć, chociażby finansowych, gdzie popada nasze społeczeństwo, to jest to, że my więcej niejednokrotnie chcemy, niż na to nam pozwalają możliwości. Ale oczywiście gospodarowanie określonymi finansami, które każdy z nas otrzymuje, czy to indywidualnie, czy odpowiada za nie w pracy, no wymagają wiedzy, zastosowania tej wiedzy w sposób jak najbardziej kompetentny, żeby uzyskać jak najbardziej, można powiedzieć, w danych możliwościach najlepsze wyniki. Co nie zawsze się zdarza, bo jak wiemy, ekonomia jest niestety nauką, która wiele zjawisk określa post factum. Oczywiście z tego post factum mamy doświadczenie, z którego powinniśmy korzystać, a niejednokrotnie z tego doświadczenia nie korzystamy. Dlatego też, jeśli podstawy programowe tego przedmiotu będą moim zdaniem nie tylko obejmowały kwestie definicji, ale również będą uczyły praktycznego, szeroko pojętego zarządzania, to efekt powinien być pozytywny. Rozpoczyna się dopiero dyskusja.
Wbić ze słowem, bo podstawa programowa jedno, rozporządzenia to drugo, natomiast na samym końcu zawsze jest nauczyciel.
I teraz, o właśnie.
Cokolwiek nie będzie, to bardzo istotne jest, żeby ci ludzie, którzy uczą, rzeczywiście byli praktykami, a nie teoretykami.
No więc właśnie do tego chciałem dojść, panie prezesie, ja dziękuję za to dopowiedzenie, o którym myślałem, bo moim zdaniem w momencie, kiedy nie będzie powiązania tego właśnie nauczania z praktyką, z ludźmi, którzy na co dzień zderzają się czy z biznesem, czy z kwestiami szeroko pojętego zarządzania i pokazywania młodzieży i nie tylko młodzieży, tego, z czym się zderzali, jakie mają doświadczenia, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne, to jeśli tego nie będzie, jeśli chodzi o uwzględnienie w procesie nauczania, no to będziemy dalej mieli to, co mamy i efekty tu będą takie same.
Stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie panom i państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej i dyrektor gdańskiego oddziału Lotto oraz Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia.